Napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim!
Szanowni państwo!
Üdvözlöm Önöket!
Szerdecznie vitam państwa!
És megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm
wielką radością, vitam
Mateusz Morawiecki urat, pana lengyel köztársaság
Mateusza Morawieckiego, premiera Rzeczpospolitej Polskiej na konferencji prasowej z okazji oficjalnej wizyty w Polsce. Serdecznie witam również Viktora Orbana, premiera Węgier, członków delegacji węgierskiej polskiej, wszystkich szanownych gości. A teraz poproszę pana Viktora Orbana, premiera Węgier, żeby złożył swoje oświadczenie.
Kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim!
Witam serdecznie wszystkich państwa. Serdecznie witam też pana premiera Polski i całą delegację polską. Tak właśnie trzeba zacząć, rozpocząć rok nowy. I mamy nadzieję, że tak jak dobrze rozpocznie nowy rok, to też tak się skończy dobrze ten nowy rok. Przyjaciół tak przyjąć i tak rozpocząć nowy rok, to jest zawsze dobry znak też na dalszą część roku. I dla nas teraz jest właśnie, są potrzebne dobre takie znaki.
2018
rok dla Europy będzie bardzo ważnym rokiem.
Jeśli śledzicie państwo
rytm polityki europejskiej, to można widzieć, że to ma taki cykl pięcioletni, bo mandaty parlamentarne w Europie na 5 lat się rozwijają i ten obecny rok, 2018 rok, będzie ostatnim całym pełnym rokiem tego obecnego cyklu europejskiego. Minionym okresie, miniony okres pokazał wszystkim, że co jest to, co dobrze funkcjonuje i działa w Unii Europejskiej, a co nie funkcjonuje dobrze. Dzisiejsza wizyta, poza tym, że dwie narody przyjacielskie spotkali się teraz, poza tym, że taką delegację przyjęliśmy, gdzie w stosunku do których członków bardzo duży szacunek czujemy. Poza tym, że jak Polacy przyjeżdżają do nas, do obecnego rządu, to my spotykamy się z bohaterami naszego okresu 20 lat. Pan premier jest jeszcze młodym, ale jego ojciec był wielkim bohaterem Solidarności. Więc jak przyjmujemy polską delegację, to poza tym, że o tym wszystkim pamiętamy, o tych osobistych i też historycznych faktach, od których nie chcemy odłączać się, ale tak naprawdę to nie jest to najważniejsze dla opinii publicznej z tego spotkania obecnego. Może dla najważniejszy obszar to jest to, że takie kraje się spotkali teraz, które w środkowej Europie, należą do środkowej Europy. I minione lata potwierdzili, że system gospodarczy środkowej Europy, zarówno polski, jak i też węgierski system gospodarczy, dobrze funkcjonuje. Środkowa Europa dobrze funkcjonuje. I modele środkowej Europy gospodarcze, modele dobrze funkcjonują. Obecnie są kraje, które odniosą duże sukcesy, które dają dużo do siły Unii Europejskiej. Dajemy więcej do siły Unii Europejskiej, niż ktokolwiek by myślał w 2004 roku, kiedy te kraje dołączyli się do Unii Europejskiej, wstąpili do Unii Europejskiej. Wtedy jeszcze nie myśleliśmy, że po naście latach to środkowe europejskie państwa powiedzą sobie, że my jesteśmy motorem środkowej Unii Europejskiej, bo to jest ten region, który najszybciej rozwija się w Unii Europejskiej i bez którego regionu nie można byłoby mówić o szybkim rozwoju Unii Europejskiej. Czyli podsumowując, to takie dwie państwa się spotkały, chociaż oczywiście czterokrotna jest różnica między Polską a Węgrami, ale oba te kraje dołączyli się do sukcesu gospodarczego naszego regionu. Czyli to dobrze funkcjonuje, ale też mieliśmy okazję zobaczyć, że są takie rzeczy, które nie funkcjonują, nie działają dobrze. Na przykład polityka migracyjna Unii Europejskiej. Nie tylko to, że nie funkcjonuje dobrze, ale też fiasko zaniosło. O tym też rozmawialiśmy na tym obecnym spotkaniu. Jednoznaczne jest to, że ludzie Unii Europejskiej, mieszkańcy Unii Europejskiej nie chcą taką migrację, nawet jeśli narzuca się na Unię Europejską tą migrację. Stanowisko węgierskie, to co dzisiaj też podkreślałem, że granice dalej trzeba chronić. migrację trzeba zatrzymać, powstrzymać i nie wolno dalej też jeszcze tutaj ściągać migrantów, tylko trzeba pomoc tam zanieść, gdzie on to jest potrzebne. I to spotkanie też dało okazję, żeby podziękować Polsce za to, że Polacy pomogli nam w ochronie granic. Dziękujemy panie premierze, dziękujemy Polsko, że polskie siły też chroniące granice Węgier przyjechały do nas i pomogli nam i podkreślali też, że południowe granice Węgier to nie są tylko, nie jest sprawa tylko wewnętrzna Węgier, ale też wspólna sprawa Unii Europejskiej. Nie pierwszy raz w historii i może też nie ostatni raz w historii Węgier. Panie i panowie, obecne spotkanie to było zdefiniowane też przez sukcesy gospodarcze minionych lat. Środkowa Europa odnosi sukces i dużą rolę niesie tutaj w Unii Europejskiej. W związku z tym też odpowiednią rolą chcemy też i podkreślać nasze zdanie. Chcemy podkreślać nasze zdanie, nasze opinie, ponieważ dla naszych, nasze kraje mają swoje wizje i wyobrażenia co do przyszłości Unii Europejskiej. My chcemy gospodarkę na zasadzie pracy i osiągnięć. Nie chcemy w imperium żyć, tylko w wolnym państwie europejskim. Jesteśmy przekonani, że jeśli ktoś chce mocną Europę, a Polska i Węgry chcą mocną, silną Europę, to tylko wtedy możemy to osiągnąć, jeśli członkowskie państwa członkowskie też są silne i mocne. Tam, gdzie członkowskie państwa są słabe, to niestety Europa też będzie słaba. Więc Europa tylko wtedy może być silną, mocną Europą, jeśli też państwa członkowskie będą mocne i silne. Też nie chcę ukrywać, że oczywiście też pewna część rozmów była na poziomie filozoficznym, też porozmawialiśmy na i tutaj podsumowując mogę nasze węgierskie stanowisko też podkreślać, że chcielibyśmy my Węgrzy, żeby Europa pozostawała europejską i dlatego odrzucamy migrację. Uważamy, że bardzo mocno jest umocnić rodzin, wspierać podjęcia się dzieci dla rodzin. Jesteśmy przekonani, że Europa może z umocnieniem chrześcijańskich korzeni Europy umocnić całą Europę. Szanowni Państwo, oczywiście rozmawialiśmy też poza filozoficznymi sprawami, to o konkretnych gospodarczych kwestiach też. Stwierdziliśmy, że mamy wielkie możliwości w współpracy polsko-węgierskiej gospodarczej. Stwierdziliśmy też, że po rozpadku Związku Radzieckiego to ta sytuacja, że gdzie infrastruktura generalnie to jest wschodnia, zachodnia, to mało się zmieniła, więc dla nas, zarówno dla Polski, dla Węgier też i dla całej środkowej Europy też jest bardzo ważne, żeby wreszcie już północno-południowe połączenia też były wybudowane. To mniej się stało w tej dziedzinie, niż powinno było się stać w minionych latach. Więc jak mówimy też o połączeniach naszych, to też mówimy o połączeniach energetycznych, też o infrastrukturze, połączenia infrastruktur. Ustaliliśmy z panem premierem, który też ma bardzo duże zaplecze gospodarcze i ustaliliśmy, że do polskich i węgierskich stosunków też to duże projekty gospodarcze też będziemy stawiać w centrum. Stworzymy duże projekty gospodarcze i też oczywiście podzielimy się też opinią publiczną. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy po bardzo wspaniałym spotkaniu. Dużo zrobiliśmy na rzecz umocnienia polsko-węgierskiej przyjaźni. Jestem przekonany, że ta przyjaźń, która jest już na podstawie naszej przeszłości, to możemy też na następny rok, też następne lata polsko-węgierską przyjaźń, polsko-węgierska przyjaźń będzie też fundamentem na następne lata dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję panie premierze, a teraz poproszę ekscelencję Mateusza Morawieckiego do wygłoszenia swojego oświadczenia.
Dziękuję bardzo panie premierze, szanowni państwo. My się z panem premierem zobaczyliśmy, co dzisiaj ustaliliśmy pierwszy raz prawie 30 lat temu, ponieważ na Placu Bohaterów, na pogrzebie Imre Nodzia byłem razem z delegacją Solidarności Walczącej w 1989 roku w połowie czerwca. Nie wiem, czy pan premier mnie pamięta z tamtego czasu, ale ja go dobrze pamiętam, bo miał swoją piękną pierwszą mowę o tym, że wojska radzieckie powinny opuścić Węgry i trzeba odważnie stawiać takie cele. I od tamtego czasu Polska i Węgry odważnie stawiały cele. W 1989 zrzuciliśmy jarzmo komunizmu, w 1999 przystąpiliśmy do NATO, razem w 2004 roku przystąpiliśmy do Unii Europejskiej razem. Więc może na pamiątkę tamtego spotkania Wiktor zgodził się, że przekażę mu książkę o Solidarności Walczącej naszego wspólnego kolegi. Proszę bardzo. Myślę, że jest tam kawałek naszej wspólnej historii i naszego jednocześnie też spojrzenia w przyszłość. I dzisiaj też ciesząc się tak bardzo, że mogę odbyć pierwszą wizytę jako premier Rzeczypospolitej zagraniczną właśnie tutaj w Budapeszcie na Węgrzech i ciesząc się z tego, że z tego wspaniałego przyjęcia przez niezłomny, braterski naród węgierski, wielki naród węgierski. Chciałbym też podkreślić, że mamy bardzo spójne i wspólne patrzenie na bieżące problemy. Dużo bardzo dzisiaj mówiliśmy przede wszystkim o wymiarze wyszehradzkim. Dla nas jest to bardzo ważny wymiar. Grupa Wyszehradzka jest kluczową częścią Europy Środkowej i Unii Europejskiej, która daje Unii Europejskiej solidny wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo, również stabilność polityczną i mocno proeuropejską postawę jednocześnie. Myślę, że to jest bardzo ważne i wartościowe dla całej Unii Europejskiej w dobie, kiedy bardzo wiele różnych tematów i wiele różnych wydarzeń się dzieje, które stawiają spójność, spoistość Unii Europejskiej pod znakiem zapytania. My jej nie stawiamy pod znakiem zapytania. Wierzymy w Europę, wierzymy w wartości europejskie razem, chcemy je razem budować. I tak w ramach tego wymiaru wyszehradzkiego bardzo dużo rozmawialiśmy o kluczowych tematach gospodarczych, energetycznych, gazowych, ale również o tym, co wszyscy wiemy, że zbliża się okres negocjacji wieloletnich ram finansowych w najbliższym półtora roczu. I tutaj też Grupa Wyszehradzka, Polska i Węgry stoimy na bardzo podobnych stanowiskach, jeśli chodzi o przyszłość kolejnego budżetu Unii Europejskiej. Dyskutowaliśmy o tym, chcemy nasze stanowisko prezentować w ogromnym stopniu w jednolity sposób. Rozmawialiśmy również o różnych rozwiązaniach, o dyrektywach europejskich. Staraliśmy się uspójnić nasze stanowisko zarówno w obszarach transportowych, energetycznych, sektorowych, szczegółowych czasami bardzo i w ogromnej większości przypadków to się udało, co też świadczy o tym, że nasze patrzenie na rzeczywistość gospodarczą, nawet jeśli patrzymy z trochę różnych perspektyw, jest bardzo podobne. Wiktor mówił dużo o migracjach, więc ja tylko krótko podsumuję, że w pełni zgadzamy się z tym podejściem do migracji, do uchodźców i oczywiście utrzymujemy nasze stanowisko nieodmienne od 2 lat. Nie zmienia ono się. Przede wszystkim państwa muszą mieć prawo do decydowania o tym, suwerenne państwa, kogo przyjmują, kogo nie przyjmują. Ja podkreśliłem na Radzie Europejskiej dzisiaj też, mogę jeszcze raz o tym powiedzieć, że kraje Europy Środkowej robią bardzo dużo dla migracji, dla złagodzenia napięć na wschodniej flance Unii Europejskiej. Przecież jest wojna Rosji z Ukrainą. Mamy bardzo wielu uchodźców i migrantów z Czeczenii i my w sposób widoczny, zauważalny przyczyniamy się w ten sposób także do złagodzenia tych napięć różnych w obszarze migracyjnym. Również oczywiście musimy się zmierzyć razem z Brexitem. Sam fakt wyjścia Wielkiej Brytanii oznacza znacząco mniejszy wpływ środków netto do budżetu unijnego i tutaj też przedyskutowaliśmy, jak do tego tematu podchodzić. W najbliższej przyszłości mamy na pewno w miarę jednolite podejście do tych bardzo ważnych tematów finansowych, gospodarczych, ale również politycznych i społecznych, bo nie ma co ukrywać, że to są ważne tematy dla naszego całego społeczeństwa. Zaprosiłem też Wiktora na stulecie obchodów naszej niepodległości, nasz niezwykle ważny rok. Wchodzimy w rok obchodów niepodległości. Zawsze przez ostatnie setki lat walczyliśmy za wolność naszą i waszą, za solidarność naszą i waszą. I no, byłoby nam niezmiernie miło naszych węgierskich bratanków oczywiście również gościć podczas kluczowych uroczystości dla nas, ale też ustaliliśmy konkretne działania i konkretne projekty w obszarze właśnie kultury, poszerzania tej, pogłębiania tych relacji polsko-węgierskich, bo wierzę w to, że tak podobnie myślące narody, jakimi my jesteśmy, mogą wspólnie wpłynąć na los Europy, bardzo pozytywnie wpłynąć na los Europy. Dziękuję bardzo.
Panowie premierzy, bardzo dziękuję. W ograniczony sposób będzie można teraz zadawać pytania, bo mamy mało czasu. Teraz MTV, poproszę. Węgierska telewizja, Balázs Kovács. Wiemy, że na wiosnę podczas negocjacji jeszcze głośniej będziemy mówili na temat migracji. Czy w ogóle była rozmowa na temat teraz i czy jest jednolite stanowisko, jeżeli chodzi na przykład o limity obowiązkowe
przyjęcia?
Zanim on odpowiedział na to pytanie, to jeszcze chciałbym tutaj zreflektować na to, co pan premier powiedział o roku 89, bo on był rzeczywiście tutaj na pogrzebie w 16 czerwca bohaterów węgierskich z 56 roku. My też byliśmy w Polsce w latach 80. i dla nas, dla naszego pokolenia, do którego ja też należę, to miara odwagi to zawsze była właśnie jedna solidarność. Chciałbym tutaj też wspomnieć ten komunizm gulaszu. W tym okresie dla Węgrów, no wiadomo było, że w Polsce nie było komunizmu gulaszu. W Polsce był nacisk i opozycja była przeciwko temu naciskowi. I ta odwaga, która na Węgrzech skończyła się, no możemy, może nie przez przypadek nazywamy to odwagą, że można było kopiować samizdaty i rozszerzać je, to w latach 80. to w Polsce no, ojciec pana premiera i inni też opozycjoniści to byli w różnych nielegalnych ruchach podziemnych i cieszyli się, jeśli przeżyli i po prostu uciekali z jednego miejsca Słówku na drugie miejsce. Miejsce, więc po prostu przejście polskiego systemu komunistycznego i ta rola, którą tam podjęli ludzie z opozycji, to była bardzo taka twarda rola, którą musieli Polacy podjąć. Na przykład księdza Popiełuszka znając, to no niemałe tutaj przeciwstawienie było potrzebne i pokazanie, co znaczy walka o wolność. To tylko dlatego mówię, że jeśli ktoś nie rozumiałby, dlaczego ta współpraca między naszymi rządami jest ta sympatia taka mocna, poza oczywiście wspólną polityką i szacunek, to tutaj w historii możemy zrozumieć powód tego, bo my, którzy po 56 roku rodziliśmy się, to w naszym życiu prawdziwa opozycja, którą codziennie mogliśmy przeżyć tutaj przez wiadomości, to właśnie wszystko pochodziło z Polski, z lat 80. z Polski, kiedy jeszcze ZOMO tych ludzi, którzy walczyli na rzecz wolności w Polsce, to fizycznie, brutalnie uderzało na nich. Więc dlatego chciałbym tutaj podkreślać dla Węgrów, że być w sojuszu z Polakami, to oznacza, że jesteśmy w sojuszu z bardzo odważnym narodem, z takim narodem, który już wystarczająco wąchał broń i który doskonale wie i jesteśmy też pewni, że przetrzymają wszystkie trudne walki i trzymają się swoich słów w tych wszystkich walkach, które są przed nami. Oczywiście teraz już wiele bardziej cywilizowane otoczenie jest niż w latach 80., ale to chciałem po prostu podkreślić, że to były tutaj spotkanie polityczne, różne rozmowy, dyskusje gospodarcze, unijne, ale to wszystko ma bardzo głęboką, polityczną, osobistą i historyczną też, no, historyczny fundament. I dlatego też to stoi na takich bardzo solidnych fundamentach. I co do tej kwestii, powracając, Ja tak zauważam, że 2018 rok, właśnie dlatego, bo będzie to bardzo ważnym rokiem i też ze względu na to, że to będzie ostatni całkowity rok polityczny w Unii Europejskiej, to będzie też rokiem dużych dyskusji i walk też. To wiele osób mówi, i też widziałem już na szczycie w Brukseli, że wiele osób mówi, że ten rok trzeba wykorzystać na to, żeby doprowadzić do końca tą sprawę migracji. Te kraje, te państwa, które chcą narzucać na nas taką politykę migracyjną, którą my nie chcemy, uważają, że ten rok 2018 jest ich ostatnią szansą i dlatego będzie bardzo mocne spotkanie w marcu premierów, gdzie też szczyt premierów. I tam będzie też tematem migracja, a potem też będzie w lecie w czerwcu następna wielka dyskusja, gdzie spróbujemy też środkową europejską opinię czy interesy też przedstawiać i też reprezentować wystarczająco mocno w stosunku do tych państw, którzy chcą po prostu, żeby środkowe europejskie państwa były państwami migracyjnymi. Oczywiście migracja ma różne, sprawa migracji ma różne dziedziny bezpieki, ale też ma tak zwaną filozoficzną też dziedzinę. Nie wiem, czy tutaj możemy o tym mówić, ale widzę, że sporo państw zachodniej części Europy kieruje się to jako postchrześcijański i postnarodowy okres. Niektórzy mówią o tym, a niektórzy nie mówią o tym, a niektórzy jednoznacznie mówią o tym, że to jest przyszłość Europy. I ja mogę stwierdzić i powiedzieć w imieniu Węgier, że my nie chcemy przejść w żaden okres postchrześcijański czy postnarodowy. Miniony okres to właśnie, że ta narodowość, tożsamość narodowa i chrześcijańska to jest to, która nas umacniała. Jeśli musimy to oddać tą swoją tożsamość, to Węgrzy tak rozpadną, że nikt nie zobaczy już żadnych Węgrów, bo nie zostanie kultura węgierska, jeśli tego wszystkiego poddajemy się. Więc ja uważam, że to jest niemożliwe, żeby którekolwiek państwo europejskie narzucała na nas, żebyśmy przekraczali w postchrześcijański czy postnarodowy okres. Uważam, że nasze stanowisko jest legitymne w Europie. Chcemy umacniać rodziny, chcemy, żeby na zasadzie pracy Europa działała, żebyśmy szanowali kulturę chrześcijańską. Uważamy, że wolność europejska wywodziła się z chrześcijaństwa europejskiego. Uważamy, że nie możemy się poddać naszej tożsamości narodowej. Właśnie te tożsamości narodowe mogą umacniać Europę i Europa nie w imperium musi się umacniać, tylko po prostu wolne państwa muszą być w Europie. Mamy na to wizję, mamy też propozycje i w związku z tym wszystko prowadzi do tego, że w 2018 roku też musimy odrzucić ten nacisk migracji, ten relokację, bo nie można to przyjąć, żeby z jakiegoś imperium kierowano Europę i żeby stamtąd dyktowano, kto może być w Europie, a kto nie może być w Europie. Więc ten rok 2018 w sprawie migracji i to będzie też sfera bezpieczna, sfera gospodarcza i sfera też filozoficzna, powiedzmy. I na tych wszystkich miejscach musimy też być obecni.
Następne pytanie, Origo. Dzień dobry, Andrzej Kurac z Origo. Czy panowie premierze widzą taką szansę, żeby po zaprzysiężeniu nowego rządu austriackiego czwórka Wyszehradzka mogła współpracować z Wiedniem w wielu innych sprawach dla ukształtowania przyszłości Europy z sukcesem? Jeżeli pan premier pozwoli. Chciałbym wyjaśnić. Czwórka Wyszehradzka stoją na stanowisku, że nie chcemy poszerzać ramy Czwórki Wyszehradzkiej. Jedną z najważniejszych zalet Czwórki Wyszehradzkiej jest to, że historycznie, kulturalnie i pod względem rozwoju gospodarczego jesteśmy w jednej kategorii. To są kraje należące pod względem wymiarów nie, no bo Polska tu wyróżnia się, ale pod względem rozwoju gospodarczego jesteśmy w jednej kategorii. Jest to takie towarzystwo bardzo kompaktowe. Interesy nasze nie rozsypują nas, tylko raczej łączą nas. I według naszego przekonania zachowania, jakiekolwiek rozszerzenie czwórki wyszehradzkiej będzie ryzykiem dla skuteczności czwórki. Dlatego nie myślimy o poszerzeniu. Jednak myślimy w ten sposób, w jaki sposób można byłoby utrzymać jądro czwórki wyszehradzkiej, a jednak nawiązać intensywne kontakty z krajami zainteresowanymi, na przykład z Austrią. Ale nie chcę tu za bardzo wybiec do przodu. Jeszcze w tym miesiącu mam wizytę do Austrii, spotkam się z liderami nowego rządu austriackiego, spotkam się z najważniejszymi postaciami życia gospodarczego, duchowego Austrii, więc ocenię sytuację, jaka powstała teraz w Austrii, bo my widzimy tylko powierzchnię tej polityczne. Ale czy te zmiany na powierzchni politycznej, czy mają pociągnąć za sobą głębokie przemiany w społeczeństwie austriackim, no to to tylko będzie można ocenić po osobistych rozmowach. To mam jeszcze przed sobą. Ale w styczniu jeszcze to będę mógł ocenić. Czyli mogę w podsumowaniu powiedzieć, że Austria jest przykładem na to, że w Europie demokracja działa. Nie można sobie tak wyobrazić, żeby liderzy danego kraju przez dłuższy okres czasu w ważnych sprawach nie reprezentowali to, co tak naprawdę naród chce. W Austrii teraz demokracja została przywrócona. Austriacy nie chcą imigrantów, więc wybrali sobie takiego rządu, który też nie chce imigrantów. Wszędzie tak się stanie w Europie. Jestem przekonany, że to jest tylko kwestia czasu. Dlatego też jest ważny ten rok 2018, żebyśmy wytrwali w tej walce, żebyśmy nadal reprezentowali nasze interesy, nasze stanowiska, dlatego że powtórzę jeszcze raz, Europa jest kontynentem demokratycznym. Gdy możemy to nazwać populizmem, czy nie, wszystko jedno, reguła jest taka, że musi się wydarzyć to, co ludzie chcą. Jak czegoś nie chcą, to nie może się wydarzyć. Ludzie chcą żyć w bezpieczeństwie, w pokoju, bez zagrożenia terrorystycznego. Nie chcą po prostu imigrantów w Europie. I przejawem jest to, przynajmniej w naszej ocenie, przejawem tego są wybory w Austrii i wyciągniemy wnioski. Zobaczymy, jaka będzie współpraca z Austrią w przyszłych miesiącach.
To jak pytanie było do obu premierów, to mogę tylko dodać tutaj jeszcze bardzo jednoznacznie, że rzeczywiście nie zmieniamy naszej polityki względem migracji, a nawet ją jeszcze bardziej wspólnie przedyskutowaliśmy. Coraz więcej znaków na niebie i ziemi i w regulacjach poszczególnych państw oraz w wyborach narodów, poszczególnych społeczeństw wskazuje na to, że ten problem migracji będzie bardzo gorący, ale że ta wskazówka przesuwa się w kierunku naszego myślenia, naszego podejścia, czyli tego, żeby rzeczywiście państwa narodowe decydowały o tym, kogo przyjmują, kogo nie przyjmują, na jakich zasadach. My przyjęliśmy 1,5 miliona populacji Ukraińców, z tego znaczna część to są ludzie, którzy uciekli z terenów wojennych, z terenów Donbasu. Szacujemy oczywiście statystycznie około kilkadziesiąt tysięcy osób, co najmniej to są osoby, które uciekły z tamtych obszarów, więc uważamy, że bardzo się do tego przyczyniamy. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym rozmawialiśmy z Wiktorem parę tygodni temu w Brukseli podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej, ale potem również z premierem Włoch Paolo Gentilonim. Pomoc na miejscu. I my jesteśmy gotowi pomagać na miejscu. Rozumiemy, co to jest solidarność europejska. Dajemy temu wyraz poprzez znaczący wkład do budżetów zajmujących się pomocą migrantom, pomocą na terenach poszkodowanych wojną, odbudową szpitali, odbudową szkół. Ostatnio George Kahn, biskup Aleppo, powiedział, że pomoc, jaką polskie fundacje i polska misja humanitarna, polski Kościół katolicki świadczy w Syrii, w Aleppo, jest najbardziej efektywna, najbardziej skuteczna dla tych ludzi tam na miejscu. I my chcemy tę pomoc na miejscu świadczyć. Rozumiemy oczywiście, że czym jest solidarność ogólnoeuropejska, bo mało kto rozumie tak dobrze jak Polacy i Węgrzy, czym jest solidarność w ogóle.
Bardzo dziękuję.
Dzień dobry. Tutaj jestem. Dzień dobry. Małgorzata Gałka, Telewizja Polska, TVP Info. Ja mam pytanie do obydwu panów premierów. Wspomnieli panowie o tej płaszczyźnie gospodarczej, wspólnej współpracy między Polską a Węgrami. Jakie jeszcze są te płaszczyzny? I uściślając tu pytanie kolegi z mediów węgierskich, rozumiem, że nie wchodzi w grę rozszerzenie Grupy Wyszehradzkiej, ale jakie kraje jeszcze wchodziłyby w grę, jeżeli chodzi o budowanie właśnie takiego sojuszu Europy Środkowej, rozumiem, że pod wodzą Polski i Węgier. I drugie pytanie do pana premiera Orbana, jeżeli mogę króciutko, bo pan premier Morawiecki już o tym wspomniał. Co po Brexicie, bo są takie prognozy, że będzie mniej pieniędzy na wspólną politykę. Jakie tutaj są i obawy Węgier, i recepta Węgier? Dziękuję.
To rozmawialiśmy o wielu potencjalnych i już istniejących planach, takich, które są bardzo ważne dla naszego regionu. Między innymi mogę powiedzieć, że rozmawialiśmy o interkonektorze polsko-słowackim, który jest brakującym tą częścią gazociągu z Polski na Węgry w sytuacji, kiedy udrożnimy przepływ gazu z naszego terminala LNG w Świnoujściu. Jak również, jak pewnie Państwo wiecie, jesteśmy w procesie negocjacji z budowy gazociągu z Norwegią przez terytorium Danii do Polski. To jest projekt trudniejszy, bo LNG już jest, terminal stoi i chcemy móc być takim hubem gazowym. Oczywiście do tego jeszcze trochę wysiłków trzeba wykonać, a bardzo ważnym wysiłkiem jest właśnie ten. Rozmawialiśmy o innych inicjatywach Trójmorza. Tutaj pan premier Orban mówił o połączeniach kolejowych, które wkrótce się rozpoczną budować między Belgradem a Budapesztem. Rozmawialiśmy o połączeniach kolejowych z Budapesztu do Polski, o autostradzie do Polski również, czyli też o Via Carpatia, drodze, która ma łączyć północ-południe. To jest taki wymiar, który przez najbliższe 5-10 lat będzie strategicznie ważną pracą, wymiarem infrastrukturalnym, żeby zwiększyć poziom handlu między Polską i Węgrami. My bardzo cieszymy się z tego, że ten handel rośnie dwucyfrowo, osiągnął poziom ponad 8,2 miliarda dolarów, ale wierzymy w to, że możemy jeszcze bardziej przyczynić się nawzajem do wzmocnienia więzów handlowych. I co do tej drugiej kwestii, ja mogę tylko dodać, że tu nie chodzi o powiększenie, bo to wyjaśniliśmy, Grupy Wyszehradzkiej to wyjaśniliśmy wystarczająco, ale oczywiście o skuteczną współpracę w różnych kierunkach z różnymi partnerami, jak Austria, jak kraje bałkańskie, jak kraje bałtyckie, czy inne kraje. Oczywiście, że taką współpracę nie tylko dopuszczamy, ale staramy się ją inspirować, ale Grupa Wyszehradzka i jej spójne podejście do takich tematów jak Brexit, jak wieloletnie ramy finansowe, jak polityka w zakresie obronnym. Też o tym dzisiaj rozmawialiśmy, żeby Europa jako część NATO też oczywiście budowała swoją siłę obronną. To są takie tematy, gdzie jesteśmy na jednej długości fali.
Jeśli wolno. To, o czym teraz rozmawiamy, to jest Europa Środkowa. Środkowa Europa podchodzi do tego w ten sposób, że to jest obszar, który jest między światem rosyjskim a światem niemieckim. No to jest Europa Środkowa. I siłą decydującą tego obszaru to jest Polska. My wszyscy, którzy wierzymy w Europę Środkową, jesteśmy zainteresowani w tym, żeby polska gospodarka była wielka i silna, ponieważ po to, żeby Europa Środkowa mogła istnieć, potrzebujemy możliwości obronności. No to osiągnęliśmy poprzez NATO też, ale potrzebujemy również samodzielnej siły gospodarczej. Nie wierzę w to, żeby kraje środkowej Europy mogły mogły pozostać niezależnymi bez narodowej własnej gospodarki. I w minionych latach udowodniliśmy tu w Europie Środkowej, że pomiędzy światem rosyjskim a niemieckim w tym obszarze, jak dostanie szansę na handel, na inwestycje, na pracę, na rozwój, to ten obszar gospodarczo jest w stanie stanąć na własne nogi. My nie chcemy żyć z niemieckich pieniędzy. Kraje środkowej Europy nie proszą o pieniądze u Niemców, żeby to oni rozwiązali nasze problemy. Nie, my chętnie przyjmiemy inwestycje, ale my nie będziemy wymyślać jakieś cwane rzeczy, żeby w jakiś sposób zdobyć niemieckie pieniądze. Nie, my chcemy stać na własnej nodze. Jest polska gospodarka, czeska gospodarka, słowacka, węgierska i rumuńska gospodarka. Istnieje. I staniemy na własne nogi. Jesteśmy zdolni już teraz, udowodniliśmy w ostatnich latach, jesteśmy zdolni stworzyć silny region, środkowy europejski region, który ma własny potencjał gospodarczy. Przytoczę tylko jedną liczbę dla Państwa. Niemcy razem z czwórką wyszehradzką ma znacznie większym stopniu handel niż Niemcy z Francją. A wszyscy wcześniej myśleli, że w Europie to gospodarcza to jest ta współpraca francusko-niemiecka. Owszem, to jest bardzo ważny przyczynek, ale to nie jest jedyna oś. Co najmniej tak samo ważną oś jest Niemcy, środkowa Europa, czyli właściwie czwórka wyszehradzka. Gospodarcze tak samo to waży, jak współpraca francusko-niemiecka. To są te nowe czasy, to jest ta nowa epoka. Dlatego mamy prawo my w Europie Środkowej, żeby odpowiednio argumentować nasze argumenty w przyszłości Europy. Tak, my chcemy tak mocno mówić, jak bardzo my się przyczyniamy do stabilności Unii Europejskiej, do rozwoju Unii Europejskiej. Powtarzam, największy wzrost w Unii Europejskiej jest w tym obszarze. To dla nas daje bezpieczeństwo i pewność polityczną. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie.
Dzień dobry. Panie premierze Morawiecki, wspominał pan, dużo uwagi pan poświęcił, jeżeli chodzi o kwestię uchodźców. Chciałem zapytać, czy będzie pan starał się przekonywać jakoś pozostałych przywódców unijnych do swoich racji, a także wspominał pan w swoim exposé na temat relokacji uchodźców, że ten mechanizm się nie sprawdził. Czy jakieś nowe rozwiązania będzie pan proponował? I od razu pytanie do premiera Orbana. Od stycznia Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Czy tutaj kraje Trójmorza widzą jakieś szanse, możliwości związane z tym faktem?
Więc przede wszystkim w procesie migracji i tych kwot, które mają być, czy kontyngentów, które miały być podzielone na poszczególne kraje członkowskie, to my zdecydowanie odmawiamy takiego podejścia do rzeczy, ponieważ ono narusza suwerenne decyzje państw członkowskich i uważamy, że Unia Europejska, Komisja Europejska nie ma legitymacji traktatowej do takiego podejścia również i to jest decyzja poszczególnych państw, czy one chcą przyjąć, czy nie. I na tym stanowisku bardzo jednoznacznie stoimy. Natomiast żeby, jak pytał pan o mechanizm, jak pomóc, to my jesteśmy gotowi pomagać na miejscu i daliśmy temu wyraz poprzez inicjatywę ERI, czyli European Resilience Initiative w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz EU Trust for Africa, czyli Fundusz Powierniczy dla Afryki, którego uczestnikami są zarówno Węgry, Republika Czeska, Słowacja i Polska. I jesteśmy gotowi wspierać te fundusze, te działania na miejscu. Mamy coraz więcej świadectw tego, że ta pomoc jest skuteczna. Najlepiej chyba na wyobraźnię działają liczby konkretne. Otóż w drugim półroczu na teren Włoch, które z północnej Afryki przyjmują największą liczbę uchodźców, spadła liczba migrantów, szeroko rozumianych migrantów, o 70% względem pierwszego półrocza. Czyli skuteczne pomaganie tym ludziom na miejscu jest wyrazem z jednej strony solidarności, pomocy, ale też właśnie oszczędzaniem pieniędzy podatników naszych, a z drugiej strony zaangażowaniem sił i środków w najbardziej efektywny sposób tam na miejscu, gdzie te problemy powstały, gdzie i skąd te problemy migrują, skąd ci ludzie migrują do Europy. Więc na takim stanowisku stoimy bardzo mocno i Na pewno będziemy starali się przekonać w trakcie 2018 roku inne kraje członkowskie do takiego podejścia. Mogę tylko powiedzieć, że ostatnie dyskusje podpowiadają mi, że coraz więcej krajów właśnie tak uważa. Przykład Austrii, o którym mówił Wiktor, jest bardzo wymowny.
Ja tylko jeden aspekt tutaj chciałbym jeszcze podłączyć, a to jest to, że Polska to kwestia niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Polski. Uważam, że jest to bardzo ważną kwestią, że Polska będzie tam w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Jako członek Polska będzie tam w stanie reprezentować bardzo unikatowe doświadczenie historyczne. Jeśli Państwo pomyślicie sobie to całą historię po okresie II wojny światowej,
Európa nyugati
felének zobaczymy, a szabadságot a amerikai csapatok Európy, dla zachodniej części Európy to siły amerykańskie przyniosły wolność, niepodległość po wojnie, po II wojnie światowej, z tym, że zwyciężyli Niemcy i wyzwolili zachodnią część kontynentu europejskiego. Nam to nie było dane.
Nálunk egyik megszállást sújtotta, követte a másik.
Jednym zaborze, drugi
zabor. És ezért mi, közép-európaiak,
i dla nas, w związku z tym, mi azt a hagyományát
képviseljük közép-európának, amely maga harcolta ki a
szabadságát. Mi
megpróbáltuk
56-ban, a
csehek megpróbálták 68-ban, a lengyek megpróbálták 80-ban, és 10 évig harcoltak
ki.
Tehát Lengyelország az ENSZ biztonsági tanácsában a saját szabadságáért vérrel fizető, azért megharcoló országok
ze swoją krwią wywalczyła i w taki sposób reprezentuje też tą wolność. W taki sposób, więc dla nas też jest bardzo ważne, że Polska jest tam jako niestały członek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u reprezentującą środkową europejską historię, tradycję. I ponieważ Polska też jest członkiem Krajów Wyszehradzkich, to sądzę, że też w ramach Krajów Wyszehradzkich też kwestie bezpieczeństwa też były tutaj omawiane. Jeśli Polacy koledzy z Polski
én remélem,
też podajmą się przedstawienia tych punktów.
Więc ja
uważam, że z polską członkostwą w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u to dla nas też wszystkich w krajach Wyszehradzkich też jest bardzo dobre, ważne i dużo sukcesu życzymy wszystkim.
Premierze, bardzo dziękuję za obecność, za uwagę. Zakończyliśmy naszą konferencję prasową. Dziękuję bardzo.